Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Małżeństwa niesakramentalne, część druga. Poruszony przed tygodniem problem małżeństw niesakramentalnych jest na tyle doniosły w naszych czasach, że zasługuje na nieco więcej uwagi. Jeszcze raz należy więc podkreślić, że Kościół nie może wobec osób żyjących w związkach niesakramentalnych postąpić według swego uznania czy według presji środowisk liberalnych, gdyż pozostaje wierny słowom i woli Chrystusa, który w sporze z faryzeuszami powiedział: co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. To stanowisko, głoszące nierozerwalność pierwszego małżeństwa, a zarazem nieprawidłowość drugiego, pogłębia i potwierdza nauczycielski urząd Kościoła przez stwierdzenie świętego Jana Pawła II, że pomiędzy dwojgiem ochrzczonych nie może istnieć inne małżeństwo, aniżeli nierozerwalne. To Familiaris Consortio 80. To, że Kościół wierny Chrystusowi nie akceptuje niesakramentalnych związków małżeńskich czy jakichkolwiek innych pseudo-związków imitujących małżeństwo, wcale nie oznacza, że kogokolwiek potępia czy odrzuca. Owszem, napiętnuje i potępia grzech oraz zło, ale robi wszystko, aby ratować grzesznika. Przypomniał o tym święty Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Familiaris Consortio, zaznaczając zarazem, że związek niesakramentalny to stan obiektywnie grzeszny. Zawarł tam papież następujący apel: wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni powinni uczestniczyć w jego życiu. Adhortacja Familiaris Consortio niemało miejsca poświęca temu, jak należy traktować takich małżonków. Papież wzywa duszpasterzy i całą wspólnotę wierzących do niesienia im pomocy z wyrozumiałością i łagodnością. Temu pozytywnemu stanowisku towarzyszy niezmienna nauka Kościoła o niemożności dopuszczenia tych związków do sakramentu Eucharystii i pokuty z powodu złamania przysięgi sakramentalnej złożonej publicznie. Małżonkowie żyjący w związkach niesakramentalnych, choćby spowiadali się, to nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, gdyż niespełniona jest obietnica poprawy. Brak więc dyspozycji do gruntownej zmiany życia, a tego właśnie wymagają sakramenty Eucharystii i pokuty. Warto jednak nadmienić, że w pewnych szczególnych sytuacjach za zgodą biskupa istnieje możliwość dopuszczenia niesakramentalnych małżonków do sakramentów, o ile zobowiążą się oni do życia jak brat z siostrą. Być może kiedyś trzeba będzie powrócić do tego tematu. Kościół nie ogranicza się więc do wskazywania błędów, ale na różne sposoby wspomaga osoby żyjące w takich sytuacjach. Święty Jan Paweł II w liście do rodzin z 1994 roku wzywa rodziny żyjące w sytuacjach nieprawidłowych, aby czuły się ogarnięte miłością i troską ze strony braci i sióstr. Nie są i nie mogą być pozbawione opieki duszpasterskiej, przeciwnie. Ostatnio organizuje się bardzo dużo różnych form wsparcia, między innymi przez rekolekcje, dni skupienia, publikacje i temu podobne. Małżonkowie niesakramentalni na mocy chrztu i bierzmowania są bowiem, choć w niepełny sposób, autentycznymi członkami wspólnoty Kościoła, prowadzą życie duchowe mniej lub bardziej zaawansowane i tak jak wszyscy są na drodze do zbawienia. Są także powołani do świętości, o czym przypomniał Sobór Watykański II, a za nim święty Jan Paweł II. Jednakże życie duchowe u tych osób przebiega inaczej niż u sakramentalnych małżonków, choć jak u wszystkich chrześcijan, przejawia się ono przede wszystkim w cnotach teologalnych wiary, nadziei i miłości, które są u jego podstaw. Wiara jest osobową relacją człowieka z Bogiem. To znaczy, jest nie tylko przyjęciem za prawdę treści objawionych, ale przylgnięciem do Niego całym swoim życiem. To oznacza posłuszeństwo Bożym prawom i dostosowywanie do Niego swego życia. W przypadku małżonków niesakramentalnych rodzi to bolesny zgrzyt, gdyż na co dzień doświadczają niezgodności chrześcijańskich norm moralnych z ich stylem życia. Czy zatem w ich przypadku można mówić o wierze? Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo zależy ona od okoliczności zawarcia i pozostawania w nowym związku. Niemniej jednak, jednym z przejawów ich wiary jest pokorne uznanie swojego błędu i szacunek dla ustanowionego przez Boga porządku moralnego, którego stróżem jest Kościół Święty. O jakości ich wiary świadczy też odczuwana bolesna tęsknota za jednością z Bogiem i wspólnotą wierzących. Przywołując słowa psalmu pokutnego numer 130, tę ich wiarę można określić jako wołanie do Boga z głębokości. Jeśli chodzi o nadzieję, to zwykle rozumiana jest ona jako oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego i zarazem ufność, że to się spełni, że to się urzeczywistni. Chrześcijański wymiar nadziei kieruje uwagę na Chrystusa, który jest spełnieniem wszystkich oczekiwań. Ma to ogromne znaczenie dla psychicznej równowagi i aktywności. Na co dzień w nadmiarze rodzinnych i małżeńskich obowiązków nadzieja rodzi wytrwałość, pozwala spokojnie znosić ciężar życia, liczne niepowodzenia, cierpienia czy śmierć kogoś bliskiego. Umacnia też przeciw przeszkodom i trudnościom. Owocem nadziei jest optymizm chrześcijański, który polega na przezwyciężaniu napotkanego zła dobrem. Staje się ona niewyczerpalnym źródłem radości i odważnej otwartości. Przykład praktykowania i życia nadzieją w związkach niesakramentalnych uzewnętrznia się w postawie, jaką te osoby przyjmują na co dzień. Wiąże się to z całkowitym oddaniem Bogu, szukaniem pojednania z byłym współmałżonkiem, religijnym wychowaniem dzieci czy świadomością, że pomimo nieprawidłowej sytuacji należą oni do Kościoła i dla nich również przygotowane jest miejsce w niebie. Niestety tylko niewiele małżeństw żyjących w powtórnych związkach tak właśnie postępuje. Dla wielu fakt, że są w nieformalnym związku sprawia, że życie religijne schodzi na dalszy plan, zanika praktyka cnót, a zwłaszcza cnota nadziei. Brak wiary w polepszenie sytuacji, w przebaczenie Boga i Jego miłosierdzie powoduje coraz większy lęk przed Nim, poczucie skrzywdzenia, a w konsekwencji oziębłość religijną czy nawet wrogość wobec Boga i Kościoła. Małżeństwa pozbawione nadziei są bardziej smutne, mało otwarte. Częściej dostrzegają tylko negatywne rzeczy. Nie umieją się cieszyć z życia. Odczuwają niechęć do siebie, do innych i do samego Boga. Czują się odrzucone przez Kościół, a w jego życiu uczestniczą sporadycznie i zewnętrznie. Brak nadziei także negatywnie wpływa na wychowanie dzieci, o ile są. Dlatego Kościół, chcąc pomóc małżonkom niesakramentalnym, stara się najpierw obudzić w nich nadzieję. Z kolei miłość w przypadku małżonków niesakramentalnych może przywoływać na pamięć skrajne uczucia. Z jednej strony jest to pamięć odrzucenia przez poprzedniego małżonka, a z drugiej strony opieka i czułość ze strony obecnego małżonka. Chrześcijanin nie może jednak zapominać, że istota miłości nie zamyka się w uczucia, lecz jej źródłem jest sam Bóg. Szczególnie jasno wyraża to pierwsze przykazanie dekalogu, które nakazuje: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. W jego świetle lepiej widać, jak wielką wartością jest sakrament małżeństwa, który uczuciową i zarazem chwiejną ludzką miłość wszczepia w niezmienną i potężną miłość Boga. Natomiast oderwanie miłości małżonków od Boga, który jest miłością, sprawia, że traci ona swą siłę i świeżość. Niesakramentalni małżonkowie może nie zawsze zdają sobie z tego sprawę albo nie chcą się do tego przyznać przed sobą. Jednak często doświadczają jakby wypalenia i pustki, a zarazem powracają myślą do swojego pierwszego, sakramentalnego małżonka. Tym bardziej, że ich sakrament nadal trwa, choć oni przestali być mu wierni. Niedawno błogosławiony papież Paweł VI w encyklice Humanae Vitae podał kilka istotnych cech miłości małżeńskiej, takich jak wierność, wyłączność aż do końca życia i nierozerwalność. W przypadku osób żyjących w związkach niesakramentalnych trudno jest mówić o zachowaniu tych cech u tych, którzy je złamali. To też poważnym wyzwaniem dla duszpasterzy i wielkim wysiłkiem samych małżonków będzie przynajmniej w części odbudowanie tych wartości, które, jak wskazuje życiowe doświadczenie, jest gwarancją ich szczęścia doczesnego i wiecznego. Poruszona tu zaledwie w zarysie problematyka małżeństw niesakramentalnych wśród osób ochrzczonych, których w ostatnich dziesięcioleciach wciąż przybywa, wymaga znacznie szerszego omówienia. Jeśli jej dotknąłem w kontekście sakramentu małżeństwa, to po to, aby pokazać, że istotnie sakrament małżeństwa jest ewangeliczną skałą, na której można zbudować trwały dom, o ile obydwoje małżonkowie, ślubując przed ołtarzem, mają szczerą wolę współpracować z łaską Bożą, a więc z łaską sakramentu małżeństwa.